Dobrze, kochani, zgodnie z moją zapowiedzią wcześniejszą, dzisiaj będę się chciał podzielić. To jest coś proroczego dotyczącego przyszłości. To, co ja wierzę i nie tylko ja, to, co Bóg dzisiaj czyni na ziemi i też to, co chce uczynić, szczególnie w tym roku. Mówiłem o tym, kiedy zapowiadałem to, mówiłem o tym, że przestudiowałem takie słowo. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych raz do roku, pod koniec każdego roku, zbierają się tacy prorocy, apostołowie z całego świata i oni się tam dzielą tym, co wierzą, że słyszą od Boga, o tym, co jest, no, o tym, co nadchodzi, to, co Bóg czyni, to, co będzie chciał uczynić. I oni tam się dzielą i to wszystko jest tak skompensowane troszkę. I kiedy to czytałem i rozważałem to, zobaczyłem, że część z tego, co oni mówili, że gdzieś Bóg też do mnie mówił, do mojego serca potwierdzał coś. I chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, będę się dzielił tylko tym. Nie będę brał czyjegoś proroctwa i przekazywał wam, bo to nie w taki sposób powinno działać. Natomiast podzielę się z wami tym, co wierzę osobiście, co Bóg do mnie mówi i to, co jest potwierdzone właśnie przez to całe grono tam. I takimi rzeczami dotyczącymi bardziej tutaj nas w Polsce. I to jest kilka takich kluczowych słów, ale najbardziej dotknęła mnie sprawa, jak wiecie, Biblia to jest taka księga żydowskiej myśli. I nam, Europejczykom, bardzo trudno jest jakby wejść w tą, to tylko Duch Święty może to objawić, żeby wyciągnąć pełne zrozumienie z tego, co tu jest przekazane. Jak wiecie, jest wiele tłumaczeń i nie wszystkie tłumaczenia są właściwe, więc trzeba znać, co to słowo tak naprawdę oznacza i tylko w Duchu Świętym możesz to rozpoznać do końca i wychwycić ten głęboki sens, ale ta księga jest myśli żydowskiej. I jak wiecie, ja się dowiedziałem nie tak dawno, kilka lat temu, że w hebrajskim alfabecie każda litera ma odpowiednik cyfry, więc język hebrajski jest bardzo związany z numerologią. I to nie jest coś okultystycznego, ale to jest coś, na co Żydzi bardzo, bardzo jakby zwracają uwagę i oni to do tego poważnie podchodzą. I to, co mnie dotknęło w tym słowie, to jest coś, co ja to sprawdzałem, czy rzeczywiście, i to by się potwierdzało, żyjemy w 2018 roku i to jest czas liczony od narodzin Chrystusa. Amen. Czyli od narodzin Chrystusa minęło 2018 lat i to jest ten rok, w którym żyjemy. 2018 lat wstecz przed Chrystusem Bóg spotkał się z Abrahamem i dał mu obietnicę. Ciekawe skojarzenie, prawda? Ja nie wierzę w przypadki, bo w Bogu nie ma przypadków. I jednym z głównych słów proroczych było właśnie to słowo, skojarzone to, że Bóg dał obietnicę Abrahamowi. To jest pierwsza Mojżeszowa 22. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą bramy nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Nie wiem, jak wyglądał wasz rok wstecz, 2017, ale dla wielu ludzi, z tego co ja wiem osobiście, wraz z żoną wiem i widzimy ze słyszenia, ze świadectw, że dla niektórych ludzi był to trudny rok. Oni się spodziewali wielu rzeczy i one jednak się nie stały. Stało się, można by powiedzieć, coś wręcz odwrotnego. Były oczekiwania na zmiany, na przełomy i one nie nastąpiły. I chcę wam powiedzieć, że jest trudno, kiedy oczekujesz czegoś od Boga, nawet mając obietnicę, Oczekujesz tego i to się nie wypełnia. Miałeś oczekiwania i to jest niespełnione. I wielu ludzi tutaj traci wiarę, traci zaufanie. Jest wielu takich, którzy mieli pewne oczekiwania na zeszły rok i to nie przyszło. Nieraz nawet niektórzy stracili to, co było dla nich ważne, cenne, czy nawet tą obietnicę jakby, która zaczęła się już manifestować. Wiecie, jest trudno, kiedy czekasz na coś długo i to zaczyna przychodzić i nagle sytuacja się tak staje, że tracisz to. To jest trudne. Zgadzacie się ze mną? To jest trudne. Ten rok, tym kluczowym słowem też, to był psalm 24. Dzieliłem się tym, ale to powtórzę. Psalm 24, 7 wiersz. Podnieście bramy wierzchy wasze. Ja przeczytam to tłumaczenie, które może bardziej uzmysłowi nam coś. Obudźcie się wy, żywe bramy. Obudźcie się. Jak brama może być żywa? Pamiętacie, co Jezus powiedział? Ja jestem bramą. Więc może być żywa, może być żywa. Widzicie, to jest inny sposób myślenia. My patrząc i słuchając pewnych rzeczy, patrzymy na coś racjonalnie i mówimy tak, jak przedmiot może być żywy? Kiedybyście przestudiowali dokładnie księgę Ezechiela, zobaczycie, że duch może być w materialnej rzeczywistości, w przedmiocie. Tam jest to wyraźnie pokazane. Obudźcie się wy, żywe bramy, podnieście swoje głowy, inne tłumaczenie mówi czoła, wy wieczne drzwi przeznaczenia. O czym tutaj Bóg mówi? Że to jest ten czas, kiedy drzwi przeznaczenia i powołania mają się przed tobą otworzyć, podnieść do góry. Ilu z was miało prorocze słowa dotyczące swojego życia i przyszłości? Podnieście ręce. Podnieście wysoko i przytrzymajcie je przez chwilę. Można by powiedzieć, większość z was tutaj na sali. Ilu z was weszło w to miejsce do końca, które Bóg dla was miał? Podnieście ręce. Pośrednie? Między. Powiem wam tak. Ja też nie wszedłem jeszcze w miejsce ostateczne swojego przeznaczenia i powołania. To ciągle jest przede mną. To jest bardzo bliziutko, można by było powiedzieć. Już, że tak powiem, prawie na dotyk, ale jeszcze nie jestem tam. A ilu z was weszło na tą drogę i wiecie, że jesteście na tej drodze i zbliżacie się do tego miejsca? Szereg osób. Podnieście swoje głowy, wy wieczne drzwi przeznaczenia. Powitajcie Króla Chwały. On wkrótce przez was przejdzie. Główne przesłanie tego całego zgromadzenia proroków było takie. Posiądź swoje bramy przeznaczenia. To jest ten rok. Mogę się z wami podzielić czymś, że przez w tym roku minęło nam 3 miesiące i trochę dni, tak? Mamy dzisiaj który kwiecień? 8. Więc można by powiedzieć, to jest jakby początek jeszcze roku, nie mamy jeszcze półrocza. Ja zauważyłem, dzielę się z wami czymś osobistym, że Bóg w moim życiu zaczął coś zmieniać i ja wiedziałam, że to są jakieś kluczowe zmiany, które dotyczą mojej przyszłości też, mojego funkcjonowania z Bogiem. I kiedy przeczytałem te słowa, zacząłem to rozważać wszystko przed Panem, zobaczyłem, że Bóg jakby to przyspieszył i dał mi jaśniejszy obraz tego wszystkiego. Więc moje doświadczenie potwierdza, że to rzeczywiście jest Słowo Boga. Widzicie, każdy z nas potrzebuje rozsądzać proroctwo. Amen? To nie jest tak, że idziesz w czymś w ciemno za czymś, bo to nie jest właściwe, ale naszym zadaniem jest nie osądzać ludzi, którzy prorokują, ale osądzać słowo, które Bóg kieruje do ciała Chrystusa, do mnie osobiście, do Kościoła. To jest naszym zadaniem. Bóg dał obietnicę Abrahamowi i powiedział mu o tym błogosławieństwie. I chcę wam powiedzieć, że gdzieś to, co ja odbieram, i oni to też potwierdzili, że w historii Kościoła była reformacja za czasów Lutra, że zbawienie jest z łaski, i to zrobiło olbrzymią zmianę w Kościele. Bo taka jest prawda. Potem przyszło przebudzenie zielonoświątkowe. I zauważcie, że w historii Kościoła były przebudzenia, które poruszały nie tylko miasta, ale narody. Ale one trwały jakiś czas i gasły. W Polsce w latach 80. do początku 90. Bóg się w niesamowity sposób poruszał po Kościele katolickim szczególnie. Ja jestem z tego czasu i nie tylko ja. Znaki i cuda były tak. Ale to zgasło. Nie będę mówił tu o powodach, bo dla mnie przede wszystkim było brak fundamentu słowa. Dlatego, że życie wierzącego musi być oparte na słowie, a nie na darach. Amen? To jest fundament. Powiem wam, dary mogą przyjść z abstryknięciem i będziesz widział znaki i cuda. Fundament tak nie przychodzi. To, co dzisiaj Bóg czyni na świecie, nie wiem, czy wiecie. Myśmy byliśmy ostatnio w Warszawie na szkole w zeszłym miesiącu i rozmawialiśmy tam z pastorem i on też powiedział takie rzeczy i to też się dowiedzieli. Dzisiaj w Chinach codziennie nawraca się 200 tysięcy ludzi. Pomyślcie przez chwilę. W dzisiejszych czasach Brazylia, która była całkowicie prawie katolicka, w tej chwili odchodzi od katolicyzmu, bo tam jest poruszenie Boga, które ciągle narasta. I my wiemy, że biskupi się obawiają, żeby to nie przyszło do Polski. Ale coś wam powiem, Boga nikt nie zatrzyma. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Wierzę i oni to też potwierdzają, że kiedy przyszła ta reformacja, to potem przyszła ta kontrreformacja i ten świat jakby stłamsił to wszystko. Ale ja nawet na spotkaniu pastorów powiedziałam, że przychodzi, ja wierzę, że przychodzi, właściwie przychodzi, ona już się rozpoczęła, że przychodzi nowa reformacja do Kościoła, ale nie doktrynalna. Ta reformacja będzie polegać na tym, że dzisiaj Kościół zaczyna troszkę inaczej funkcjonować, w inny sposób, niż myśmy się do tego przyzwyczaili przez lata. To dlatego potrzebujemy być otwarci i wierzę, że to, co dzisiaj Bóg czyni, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że to jest coś, tak myślę sobie, to już jest moje własne, tak myślę, że możliwe, że to jest początek tego ostatecznego żniwa przed przyjściem Pana. Możliwe, nie wiem. Ale wiem jedno i to mam takie przekonanie i oni to też potwierdzali, ci prorocy, że to, co przychodzi dzisiaj, że to będzie coś stałego, że to nie jest coś, co przyjdzie, zabłyśnie jak gwiazda i zgaśnie. Tak jak kiedyś, że to będzie coś stałego i to, że to będzie coś stałego, to będzie zmieniać narody. Nie wiem, czy wy widzicie i obserwujecie, na przykład w Europie, Węgry i Polska. Dwa bratanki, tak? Jest takie powiedzenie. Tam głowami, tymi autorytetami duchowymi są ludzie wierzący. I oni pewne rzeczy zatrzymali. I to ma wpływ na naród. Nie wiem, czy widzicie to, rolę Polski dzisiaj w Europie. Trzeba być duchowym ślepcem, żeby nie widzieć tego, co Bóg dzisiaj czyni. Ja nie jestem za partią, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ani za jedną, ani za drugą, ale widzę to, co Bóg czyni w odpowiedzi na modlitwy zanoszone przez lata. My potrzebujemy zobaczyć te rzeczy i zobaczyć działającego Boga i być Bogu wdzięcznym za to, co On czyni. Kiedy Boże Słowo mówi nam, że kiedy Bóg mówi, będę ci błogosławił, pomnożę cię i tak dalej, to widzicie, my to tak czytamy i tak podchodzimy do tego bardzo powierzchownie, ale z perspektywy tej kultury i myślenia żydowskiego, kiedy Bóg mówi takie słowa, to my potrzebujemy mieć zrozumienie, że to oznacza, że Bóg to, kim jest i to, co może, On jest całkowicie, chce się zaangażować w wypełnienie tej obietnicy. Całkowicie, całą swoją mocą chce się zaangażować, żeby wypełnić swoje słowo i swoją obietnicę. Kiedy czytasz słowo i rozważasz, to możesz zobaczyć, że kiedy Bóg chciał błogosławić kogoś, to najczęściej współpracował z tą osobą, żeby ta osoba mogła wziąć to błogosławieństwo, że to nie spadało na osobę. To była współpraca Boga z człowiekiem. Kiedy Bóg mówi, widzicie, to zaangażowanie, to oznacza, że ono będzie większe niż możesz sobie wyobrazić. Wiesz dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem El Shaddai. Nie wiem, czy wiesz, co to znaczy El Shaddai. To oznacza, jestem wszechmogący, jestem więcej niż wystarczający. A niektóre jeszcze tłumaczenia mówią, jestem Bogiem o dwóch piersiach, po to, żeby nakarmić w obfitości. Co Efezjan mówi 3:20? Temu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, czy my myślimy albo o co wierzymy. Temu, który według mocy działającej w nas. Więc widzisz, Bóg chce błogosławić ciebie i mnie, swój lud, Kościół, ludzkość. W jaki sposób? Poprzez to, że chce zamieszkać w tobie i działając w tobie, dla ciebie i przez ciebie, współpracując z tobą, chcę cię zaprowadzić do miejsca obfitości. Wielu ludzi czeka na Boga, że coś spadnie. To tak nie działa. Ja wiem, że Bóg może zrobić wszystko, bo jest Bogiem, ale kiedy studiujesz wyraźnie słowo, to zobaczysz, że to były bardzo indywidualne rzeczy, kiedy w taki sposób Bóg działał. Bóg najczęściej działał przez człowieka dla człowieka i z człowiekiem współpracował. Kiedy Bóg mówił o tej obietnicy, wrócimy do tego 20 rozdziału. Potomkowie, w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Potomkowie twoi zdobędą bramy nieprzyjaciół swoich. O czym tu jest mowa? To jest taki, wierzę, że to jest właśnie ten czas, ten rok, szczególny ten rok, gdzie jest jakby decyzja Boga, że właśnie w tym roku On pragnie wraz z Tobą sprawić, żeby drzwi Twojego przeznaczenia otwarły się przed Tobą i nie zamknęły się, żebyś posiadł to, co jest dla Ciebie przeznaczone w Jego przeznaczeniu i powołaniu dla Twojego życia. To, że potomkowie, ja wierzę, że to nie tylko naturalne dzieci, ale to są też duchowe rzeczy. To mogą być, to może być duchowe potomstwo, duchowe dzieci, które wchodzą w swoje powołanie i przeznaczenie. To są służby, które Bóg powołał w historii, w Kościele, które dziś wróg zatrzymywał, nie pozwalał im się rozwijać. To jest ten czas, żeby to rozwinęło się w niesamowity sposób. W jaki sposób to posiąść? Oni też mówili o tym. Zwróćcie uwagę, kiedy Bóg dał tą obietnicę. Kiedy Abraham poprzez wiarę poddał się całkowicie Bogu. Bóg nie może współpracować z tym, kto się boi. Czy rozumiesz, o czym mówię? Bóg nie może współpracować z lękiem, bo nie jest Bogiem wiary. Bóg może współpracować z człowiekiem, który nawet jeśli nie rozumie, odda mu się całkowicie i bez reszty, w zaufaniu. I to jest wiara. Musisz sobie zadać, potrzebujesz zadać sobie takie pytanie dzisiaj. Jakie bramy Twojego przeznaczenia, tego, co Bóg Ci obiecał, diabeł zamknął? Potrzebujesz spędzić trochę czasu przed Bogiem i prosić Pana, żeby On Ci to pokazał. I Duch Święty to Ci wyraźnie pokaże. Tu nie trzeba długo czekać, bo to się wie. Bo to się wie. A więc to zmierzam, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, co Bóg chce, żebyś osiągnął w tym roku, żebyś przełamał coś, żebyś zdobył to, co jest dla Ciebie przeznaczone. Co to jest, co masz Jego obietnicę i jeszcze tego nie chwyciłeś, nie masz. To jeszcze się nie manifestuje. Wiecie, że Bóg jest Bogiem wizji? Bóg najpierw daje wizję, a potem wkłada to w serce i pociąga człowieka. Wiecie, że marzenia... Wiecie, czym są marzenia? Jak myślicie? Są marzenia od Boga też. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, tak? Językiem ducha są wizje, obrazy, sny, marzenia, przyszłość. Coś Ci powiem. Możesz mieć cudowne marzenia, możesz mieć wizje z nieba, które są obietnicą dla Twojego życia. Jeśli będziesz siedział na kanapie, nic z tego, będziesz żył tylko w iluzji, to się nigdy nie spełni. Amen. Co potrzebujesz zrobić? Podnieś swoją pupę i zrobić krok wiary w kierunku i zdobyć to. To nie spadnie na ciebie. Nikt nie przyjdzie ci podane to na talerzu. To tak nie działa. Bóg tak nie działa. Bóg wkłada coś w twoje serce i czegoś od ciebie oczekuje. Ten psalm, 24, wrócimy do niego. On tutaj mówi, ósmy wiersz, któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Wiecie, że Bóg jest wojownikiem? On kocha wojnę. On kocha wojnę z wrogiem. Ale jeśli ty czekasz, siedząc na kanapie, że on pokona twojego wroga, to współczuję ci. Bo Boże Słowo naucza czegoś innego. Jeśli ty nie powstaniesz w Jego mocy, która mieszka w tobie i nie sprzeciwisz się i nie zawalczysz o swoje, to nie oczekuj, że coś się stanie. Ja zauważyłem, że Bóg wspiera tych, którzy zdecydowali się na coś, podjęli decyzję. Bóg nie wspiera tych, którzy nie podejmują decyzji, tylko marzą i mówią o czymś. Bo oni nie podjęli decyzji. Bóg wesprze tych. Czym jest decyzja? To jest krok wiary. Idę po swoje. Idę po swoją obietnicę. To nie jest walka z wiatrakami. Kiedy masz decyzję i idziesz, to powiem ci, kiedy idziesz na wojnę, jesteś wyczulony. Jesteś wrażliwy, bo to On cię prowadzi w tym. I kiedy się poddajesz Jemu w tym wszystkim, On zaprowadza cię do przełomów, do zwycięstwa. Więc jakie bramy w twoim życiu zamknął wróg? Nie możesz pozwolić sobie, posłuchaj mnie, na przeżywanie swojego życia z dnia na dzień, bo nic się nie zmieni. Nie ma zmian bez zmian. Wielu ludzi, wierzących ludzi, jest niedziela, przychodzą do kościółka, a ich życie tak naprawdę nie zmienia się specjalnie z Bogiem. Powiem wam, widzę ludzi wierzących, którzy chodzą nawet na szkołę wiary, chodzili, uczestniczyli w innych szkołach, a kiedy patrzysz na owoc ich życia, to myślisz sobie, stracili swój czas, po co to robili? Po co idziesz się uczyć? Żeby wziąć błogosławieństwo i dzielić się tym z innymi, stać się błogosławieństwem dla innych. To jest cel nauki. Zgadzacie się ze mną? To jest cel. To nie po to, żeby nakarmić swoją głowę i mieć taką. I co ci to daje? Komu to co daje? Pytam. My powinniśmy przyjąć błogosławieństwo z nieba, by stać się błogosławieństwem dla tego świata, dla ludzi, którzy tego nie mają. Nieraz diabeł przychodzi z czymś takim, że będzie ci mówił tak. Popełniłeś takie pomyłki w swoim życiu, że to już jest nie do odwrócenia. Jeśli przyjmiesz taką prawdę, Bóg nie może ci pomóc, bo to jest kłamstwo. bo to znaczy, że nie wierzysz Bogu, który jest wielki. To nie wierzysz, że Bóg kocha ciebie i chce ci pomóc. To nie wierzysz w Boga cudów. Powiem wam, cuda wydarzają się w drodze, a nie kiedy siedzisz na kanapie, popijając herbatkę, czytając Biblię. Cuda się wydarzają, kiedy idziesz w drodze, kiedy coś robisz. Jedna z rzeczy, którą tam mówili, i to jest coś, co gdzieś ciągle we mnie jest, i się dzieliłem ostatnio nawet troszkę o tym, że takim słowem, które Bóg dał im na ten rok, znaczącym słowem, życie w chwale. Co to znaczy? Bez względu na to, co się dzieje, ty chwalisz Boga. Dlaczego to jest takie ważne? To nie jest sprawa uczucia, czucia. Chce mi się, nie chce mi się. To jest cielesność. Bez względu na to, co przeżywam, będę wielbił mojego Boga. Dlaczego? Bo On się nie zmienił. To dlaczego mam to robić? Po pierwsze, bo Mu się to należy. A po drugie, kiedy ja Go chwalę, to Jego obecność przychodzi, a w Jego obecności On zaczyna działać. I wtedy jest mi łatwiej, bo wtedy jestem pod Jego inspiracją, pod Jego namaszczeniem. Mogę wypowiedzieć jedno zdanie i coś pęknie w sferze duchowej i przychodzi przełom. Kiedy to się dzieje? Na początku chwalę Ojca. Chwalę Jezusa. Jego obecność przychodzi, spływa na mnie jak olej. Bóg jest, wtedy możesz doświadczać, że Bóg jest wojownikiem, że Bóg jest Bogiem przełomów. Więc to nie jest sprawa czucia. Powiem wam, ja wielbiłem nieraz Boga poprzez łzy i ból. Czy chciało mi się? Nie. Wszystko we mnie krzyczało nie, więc zrobiłem to na przekór. Więc mamy żyć z chwały, w nieustannym chwaleniu Boga. To jest odznaka wiary wobec Niego. Tutaj ta kobieta, ta Cindy Jacobs, ona napisała takie świadectwo o sobie. Wiele razy była w sytuacji, kiedy nie wiedziała, co zrobić. Byliście kiedyś w takiej sytuacji? Myślę, że nie raz. I po prostu stawała jak bezradna przed Bogiem. I ciągle Duch Święty prowadził zawsze ją do tego miejsca. Uspokój się. To wiedz, że to ja jestem Bogiem. Wycisz się. I kiedy poddawała wszystko Bogu, zrzucała na Niego każdą troskę, każdy lęk, oddawała wszystko, przychodziło ukojenie. Książę pokoju zaczął powstawać w niej. Halleluja. Książę pokoju. I wtedy mogła zadać pytanie i powiedzieć: Panie, potrzebuję Twojej mądrości. A Ojciec mówi: zrób tak i tak. Można słyszeć swojego Ojca w niebie. To nie jest zarezerwowane dla nie wiadomo kogo. To jest dla każdego Bożego dziecka. Ale najpierw potrzebujesz wejść w to. To jest to, co mówi ten psalm. Wiele razy tutaj mówiłem o tym. Przestańcie, uspokójcie się, zaprzestańcie prób, zatrzymajcie się, rozluźnijcie się i odprężcie się i poznajcie, że ja jestem Bogiem. Powiem wam, relacja Polega też rozmowa z Panem, polega na tym, że dochodzisz do miejsca, że zadajesz Mu pytania i oczekujesz odpowiedzi. Proste. A On jest mądrością, więc On ma rozwiązanie na wszystko. On ci może pokazać, powiedzieć, co zrobić, jak zrobić, kiedy zrobić, jaką drogą pójść, do kogo pójść. On to wszystko wie. Więc potrzebujesz szukać wtedy Boga, oddzielić się od tego wszystkiego, co cię ogranicza. Potrzebujesz znaleźć Go. I moja rada, powiem wam, w trudnych sytuacjach przychodzą ludzie i dają ci jakieś wersety. Powiem ci, one nie przyniosą ci wiary i życia. Ci bracia i siostry, oni mają dobre intencje. Oni chcą dobrze, bo cię kochają. Ale te słowa nie przyniosą ci wiary i życia z nieba. Wiesz dlaczego? Bo to ty musisz sam znaleźć je dla siebie. Posłuchajcie mnie, Kościele. Wiary nie kupisz za pieniądze i nie pożyczysz sobie jej od kogoś. To tak nie działa. Wiarę potrzebujesz zbudować dla siebie osobiście. Wiesz kiedy? Kiedy słyszysz głos swojego Boga. Następna rzecz. To jest też, Bóg mówił o takim przyspieszeniu pewnych rzeczy. I powiem wam, ja to widzę. Ja to widzę w swoim osobistym życiu. Pewne przyspieszenie w różnych dziedzinach. Mnie to zadziwia. Ja próbuję się jakby odnaleźć w tym. Próbuję to uchwycić bardziej, żeby się temu poddać i zrozumieć. Ale ja to widzę wyraźnie. To przyspieszenie będzie dotyczyć każdej dziedziny. Powiem tutaj o coś dla ludzi, którzy zmagają się w sferze finansowej. I przeczytam dosłownie to, co było, co ta Cindy Jacobs mówiła. Bóg da możliwości biznesowe wielu ludziom. Być może jesteś teraz w biedzie i może nie jesteś w stanie zarabiać dla swoich rachunków, ale Bóg coś weźmie, coś, co już w tobie jest, w czym jesteś dobry i nie będziesz musiał pracować ciężej, ale będziesz pracował mądrzej i przyniesie ci to potrzebne fundusze. Będziesz w stanie zrobić to, co jest najważniejsze, a te inne rzeczy cię już niejakby nie chwycą, nie przejmą. Da ci to dochód, którego potrzebujesz. Więc ta brama łaski otworzy się dla ciebie i brama hańby zamieni się w bramę honoru. Tam, gdzie jest hańba, będzie honor. I podała taki przykład. Ktoś mówi mi, jak Billy Graham kiedyś był zhańbiony w mieście Charlotte w północnej Karolinie. Wiecie, kto to był Billy Graham? On odszedł niedawno. To był jeden z największych ewangelistów żyjących we współczesnym świecie. Więc przyjechał do miasta Charlotte w północnej Karolinie i tam gdzieś nie przyjęli go we właściwy sposób, był zhańbiony. A teraz jest tam ulica nazwana jego imieniem. Takie rzeczy tylko Bóg może zrobić. Tam, gdzie była hańba, będzie honor i uznanie. Więc potrzebujesz sobie zapytać się sam siebie, co Bóg chce, żebym w tym roku osiągnął. Co powinienem posiąść? Potrzebujesz to nazwać? Zawalczyć o to. Nazwać i zobaczyć to. nazwać to, zapisać sobie to. Potrzebujesz zamknąć oczy i oczami serca zobaczyć to. Pamiętacie Habakuka? Pierwszy rozdział mówi: Panie, dokąd będę wołał, a Ty nie odpowiesz. A drugi rozdział zaczyna się tak: muszę udać się na basztę. Czyli oddzielić się. Habakuk. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie. Co odpowie na moją skargę? Widzicie, on oczekiwał słowa. Czego on oczekiwał? On wiedział, jak Bóg przychodzi z odpowiedzią. On oczekiwał obrazu i słowa. Muszę wypatrywać. Wypatrywać. I baczyć, co mi odpowie na moje wołanie. Więc widzisz, to jest czas oddzielenia i wyczekiwania od Boga. Odpowiedzi na kierunek, co mam zrobić, jak mam zrobić. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś. Czy myślicie, że Bóg nie chce odpowiadać? Bóg zawsze chce odpowiadać. Problem jest w tym, że my nie jesteśmy w miejscu, żeby słyszeć. To jest problem. To nie jest problem z Bogiem, to jest problem z nami. On zawsze odpowiada. I powiem Ci, On ma dobre myśli o Tobie. Myśli o pokoju, o dobrobycie, powodzeniu, zdrowiu, szczęściu, pomyślności. On tak myśli o swoim ludzie. Jezus zapłacił za to cenę na krzyżu. Taka była cena. Więc nie możesz być w tym wiernym. Bóg mówi tak: zapisz to, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, o mój Boże, to jest trudne, odwleka się. Tam jest napisane: wyczekuj go. To słowo wyczekuj go, to oznacza też: tęsknij za tym, przyciągaj to do siebie ciągle. To tak jakbyś brał to i przyciągał to do siebie. To tylko człowiek duchowy może to zrozumieć, o czym mówię teraz. Musisz zobaczyć siebie jako właściciela, że jesteś już w tym. On pragnie wzrostu w Twoim osobistym też życiu. Następna rzecz, którą dziś też widzę, że ten czas nowej reformacji, że Bóg oczekuje. Wiecie, jeśli to jest czas, kiedy Bóg coś czyni na ziemi, to jest czas szczególny dla Kościoła na głoszenie Ewangelii. Nie na siedzenie, na wyjście do tego świata i na głoszenie Ewangelii. Na dzielenie się. I chcę Wam coś powiedzieć. Jest wielu ludzi, którzy oczekują tego. My sobie nawet sprawy nie zdajemy. Jest wielu ludzi otwartych. Jest wiele ludzi z młodego pokolenia bardzo otwartych. Oni są poszukujący. Jest wielu ludzi, którzy żyją w zamieszaniu, w lękach, w odrzuceniu, w potępieniu. Oni oczekują Ewangelii. Pan mówił do nich, i to szczególnie powiedział tam do Ameryki, taką rzecz. Jeśli będziemy uważni, nie będzie kolejnej kontrreformacji. Czyli nie będzie tego, że wróg przyjdzie i zgasi to, co Bóg zaczął czynić. Ale jeśli nie będziemy ewangelizować w nowym tysiącleciu, biblijnym światopoglądem, jeśli nie przemówimy do ludzkich serc w ciągu tej dekady, zobaczymy, że wszystko, co zyskaliśmy w tym czasie wchodzenia w to miejsce góry autorytetu, zacznie być cofane z powrotem. My musimy, kochani, zrozumieć, że Kościół Jezusa Chrystusa, do czego on jest powołany? Do głoszenia Ewangelii. W różny sposób do głoszenia Ewangelii, do dzielenia się, że jest ktoś, kto ich bardzo kocha i że zbawienie jest z łaski. Powiem coś. To, co mówiłem, że Bóg na nowo zaczyna się poruszać w Polsce też. I powiem wam szczególnie wśród młodych ludzi. Zauważyłem i widzę to, że wielu młodych ludzi, posłuchajcie mnie, bo to jest ważne, wielu młodych ludzi w kościołach denominacyjnych, oni nie znajdują płaszczyzny do tego, żeby robić dla Boga to, co noszą w swoich sercach. Wiecie, co robią? Wychodzą z tych kościołów, gromadzą się razem, zakładają domowe kościoły małe. To jest dobre, bo oni są bardzo praktyczni i bardzo efektywni w ewangelizacji. I ja rozmawiałem, kiedy byliśmy w jednym z mieście w Polsce, rozmawiałem z osobami, które są w takich kościołach domowych i opowiadali mi, jak to jest. Jest jeden mały problem potem, że to wzrasta. Bardzo szybko te kościoły wzrastają domowe, ale tam potem nie ma fundamentu. I znowu to się często rozsypuje. Więc potrzebujemy mieć to zrozumienie. I chcę wam coś powiedzieć. Ja kiedyś myślałem, że kiedy przyjdzie następne pokolenie, będzie następne przebudzenie, to będzie tak samo, jak za tym, które ja przedoświadczyłem w latach 80. I ja długi czas tak myślałem. I musiałem zmienić swój sposób myślenia. Wiecie dlaczego? Zmieniły się czasy. Inne pokolenie inaczej myśli. Jest też duże zagrożenie, że przez to młode pokolenie bardzo często oni trochę świata przychodzi do kościoła. I to jest pewne niebezpieczeństwo. Rozmawialiśmy o tym z pastorami. Że nie ma takiego mocnego kręgosłupa moralności w tym młodym pokoleniu. Że jest głoszona łaska i to jest dobrze, bo jest łaska. Ale nie ma w tym równowagi. I chcę wam coś powiedzieć. Jeśli jest głoszona Ewangelia, nie wierzę w nowe narodzenie bez pokuty. Nie wierzę w coś takiego. Bo kiedy człowiek się na nowo narodzi, jego serce jest zmienione i jego życie jest od razu zmienione. A więc owoce jakieś natychmiast widzisz. Problem jest w tym, że wielu ludzi, wielu pastorów chce mieć wszystkie krzesła zapełnione w kościele, więc każdymi możliwymi sposobami ściągają ludzi. Dobrze, niech ściągają, ale niech oni słyszą prawdę. Nie można ich zabić od razu, wiecie, takim nauczaniem. Ja się nie nadaję do głoszenia dla takich ludzi, bo ja bym ich pozabijał swoim nauczaniem. Ja mam tego świadomość. Ale my musimy mieć taką mądrość i równowagę. Jest łaska. To jest darmowy dar z nieba Ojca, który bardzo kocha człowieka. Ale łaska jest po to, żeby zmienić ciebie. A nie żeby przykryć twoją niezależność. Potrzebna jest w tym równowaga. Powiem wam, że nie wiem, czy wiecie, we Wrocławiu ostatnio powstały kilka nowych kościołów. Mam kontakt z tymi pastorami, z Przymierza Pastorów. I te kościoły się rozwijają dość dynamicznie. Więc Bóg coś czyni też w tym mieście. Mieliśmy konferencję tą, która się dzisiaj zakończyła do południa. Dzisiaj nie byłem, bo byłem w Bielawie, ale wczoraj byłem. Mieliśmy na tej konferencji konkretu. Jako Kościół byliśmy partnerem tej konferencji. Mieliśmy tam przedstawicieli z Urzędu Miasta. Był człowiek ze swoim osobistym sekretarzem, który będzie kandydował na prezydenta Wrocławia. To jest coś, widzicie, Bóg coś zrobił w przeciągu 3 miesięcy w tym roku w mieście. Coś, o co myśmy się modlili i starali się zrobić przez 15 lat. I nagle pstryk i otworzył drzwi. I władze miasta są szczęśliwe, że mają relacje z nami. Ciekawe, nie? To tylko Bóg może zrobić. To tylko Bóg może zrobić, że władze miasta zadeklarowały 100 tysięcy na festiwal Odnowienie. Ot tak sobie. Pomyślcie przez chwilę. To tylko Bóg może coś takiego zrobić. Dla miasta 100 tysięcy to nie jest dużo, ale to jest połowa zeszłorocznego budżetu tego festiwalu, który był, więc to trochę jest. Następną rzecz, którą Bóg mówił, Bóg powiedział, że autorytet Jego, autorytet w imieniu Jezus będzie wzrastać. Amen, halleluja. Będzie wzrastać. Jeśli Bóg tak mówi, to chce to uczynić. Ty i ja potrzebujemy otworzyć się na to i wejść w to i wziąć to. Że prorokowanie będzie się zmieniać. Że podłożem prorokowania będzie miłość Boga Ojca do człowieka. Bóg dał też takie słowo im. Amplifikacja. Ja sprawdzałem, co to jest, bo nie wiedziałem, co to znaczy. I to dotyczy, że to będzie taki proces olbrzymiego zwiększania mocy duchowej dla ciała Chrystusa. Więc to będzie wzrost namaszczenia do manifestacji Królestwa Bożego na ziemi. Ja chcę wam powiedzieć, że my mamy namaszczenie od Pana. To namaszczenie w nas jest i pozostaje. Biblia naucza tego. Ja wierzę, że to dotyczy manifestacji tego, co już w nas jest. Ale żeby to się zamanifestowało, to się nigdy nie zamanifestuje w życiu kogoś, kto siedzi na fotelu albo na kanapie. To się zamanifestuje tam, kiedy pójdziesz i zaczniesz głosić Ewangelię. To namaszczenie, manifestacja namaszczenia nie jest po to, żebyś miał ciarki na plecach, które są bardzo przyjemne, ale to nie jest istota tego. To jest po to, żeby Boża moc mogła dotykać ludzi. Myśmy z żoną mieli ostatnio przywilej, przyjechała do nas osoba z innego miasta. I ci ludzie przyjeżdżają, mają problemy życiowe. Posługa trwała około godziny, tak? Osoba wyszła, widzieliśmy cud nowych narodzin. Wiecie, że to jest największy cud, jaki możesz zobaczyć, kiedy na twoich oczach człowiek naprawdę rodzi się z Boga i napełniony zostaje Duchem Świętym i wychodzi szczęśliwy. To jest największy cud. Więc Bóg chce nam to dać, kochani. Chce nam to dać. Chciałbym, żebyśmy mieli... Widzicie, to jest tak, każde słowo Boga, jeśli jest przyjęte z wiarą, będzie działać, będzie rosło. Jeśli nie jest przyjęte, to nic się nie stanie. Proste. To, na czym mi zależy tutaj dla nas osobiście, żebyśmy byli otwarci i starali się zobaczyć to, co dzisiaj Bóg robi. Robi w naszym życiu, wokół nas, robi w kościele, robi w mieście, robi w kraju. Musimy patrzeć szerzej niż na własne podwórko. Kiedy pójdziesz na wieś i zobaczysz kury, one ciągle mają łebki schylone ku ziemi i dziobią. Od czasu do czasu coś chwycą. Wiecie, jak funkcjonują orły? Poszedłbym jeszcze wyżej, tylko już nie mam jak. Orły idą jak najwyżej. A potem zaczynają szybować. Rozpostarają skrzydła. Szukają wiatru. Powiem wam, orzeł jest bardzo mądrym ptakiem. On nie lubi się męczyć. Też nie, prawda? Orzeł widzi szeroko, widzi daleko. Jeśli chcesz w swoim życiu wzrostu z Panem, potrzebujesz może wyjść z miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Bez względu na to, ile masz lat. Wiecie, kiedy Bóg przemówił do Abrama, facet miał 75 lat, więc był troszeczkę starszy ode mnie. Ustabilizowane życie. Powiem wam, cielesność nie lubi zmian. Nie lubi zmian. Cielesność może się przyzwyczaić do takiego przyjemnego, ciepłego bagienka. Nie do tego jesteś powołany. Bo jest przeznaczenie dla ciebie, które Bóg ma dla ciebie. Pomyśl przez chwilę. Ale chcę wam powiedzieć taką rzecz. Nie ma zmiany bez zmian. Kto świadectwo ma? Proszę, chodź tu. Daję mikrofon.
Jestem bardzo zachęcona, więc chętnie się podzielę co mnie spotkało tydzień temu. Ja od 3 lat jestem na ścieżce wojennej z moim bankiem i walczę o swój kredyt hipoteczny. Od roku mam sprawę w sądzie i został mi przyznany taki sędzia, który został tutaj dyscyplinarnie przyniesiony za przewlekłość postępowania. Mało tego, okazało się, że w ostatnim czasie wydał kilka wyroków w sprawach podobnych do mojej, bardzo niekorzystnych na rzecz kredytobiorcy. I kiedy się o tym dowiedziałam, tuż przed świętami, to się bardzo zirytowałam. Powiedziałam, że zrobię wszystko, aby ten człowiek po prostu nie wydawał takich wyroków, jakie wydawał, tak? Bo decyzja jedna decyzja tego człowieka tak naprawdę rujnuje całe życie po prostu rodziny finansowe, tak? Do końca życia. Poprosiłam moich znajomych o modlitwę. Ja też sama się też modliłam. I modliliśmy się mniej więcej w taki sposób. Panie, po prostu odsuń tego człowieka, aby po prostu nie przekreślał życia w taki niesprawiedliwy sposób ludzi. I wiecie co? I po świętach wróciłam tutaj do Wrocławia. Wcześniej jeszcze dyskutowałam z moim prawnikiem, żeby przygotować pismo, bo można wnieść takie pismo oficjalne, taki wniosek o odwołanie sędziego, ale trzeba mieć argumenty. Ja trochę argumentów miałam, nie wiedziałam, czy to będą na tyle mocne. Mój prawnik powiedział, ok, po świętach może zaczniemy takie pismo pisać. Natomiast wróciłam faktycznie po świętach do domu i co się okazało, że dostałam informację z sądu, że mój sędzia, ni stąd, ni zowąd, po prostu został odwołany. I został przyznany mi nowy sędzia, który będzie rozpatrywał moją sprawę. Słuchajcie, dla mnie to było tak ogromne wydarzenie. To nie jest takie oczywiste, że sędzia się po prostu zmienia. I że po prostu ktoś odwołuje sędziego. Ja kiedy się przygotowałam do tego, żeby pisać w ogóle pismo odwołanie sędziego, to dowiedziałam się, że trzeba mieć naprawdę niezbite argumenty, czasami takie na 30 stron rozpisane, żeby móc wykluczyć po prostu kogoś ze sprawy. Kiedy ja o tym mówię wokoło ludziom, to wszyscy otwierają oczy, którzy rozumieją sprawy, że tak powiem, te finansowo-bankowe, że to jest taki, no, to jest taki po prostu cud, że zostaje odsunięty ktoś, kto tak naprawdę nie powinien w ogóle w tych sprawach orzekać. Ja osobiście dziękuję Bogu za to, bo ja nie tknęłam ani palcem małym w tej sprawie i widzę w tym ogromną przychylność Boga. I tak a propos jeszcze wracając do obietnicy, ponieważ ja dostałam obietnicę do swojej sprawy bankowej, a obietnica wygląda tak, że ja wyjdę na wolność, bo jestem na prawie, więc ja to ogłaszam i tego się będę trzymać. I Bogu dziękuję za to.
Amen, amen. Widzicie, to jest praktyczna strona walki.
Witajcie. Cieszę się, że was widzę w ogóle. Ja bym mógł o tym mówić przez następne 2 godziny. Nie wiem, czy macie tyle czasu. Ale to, co dzisiaj mówił pastor, wiecie, to się dzieje w życiu moim i mojej żony. I w ogóle ryczałem tam, jak było uwielbienie i wiecie, to jest niesamowite, jak myśmy wyszli z łodzi i chodzimy teraz po wodzie, ale też chodzimy po tej wodzie dzięki wam. I chciałem teraz podziękować wszystkim konkretnym ludziom, którzy byli wczoraj, nam pomagali, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że to wszystko było, wiecie, każdej osobie, każdemu z was tak naprawdę. Dzięki, bo w ten sposób, wiecie, to ściągamy królestwo tak naprawdę tutaj na ziemi i możemy pomagać tym ludziom, którzy potrzebują.
Dzięki. Kochamy was i nie zostawimy was. Jak wiecie, oni załatwili sobie transport, więc to jest Bieszczady, to jest kawałek drogi. My jako Kościół zapłacimy za transport tych wszystkich rzeczy, tak żebyście się o to nie martwili. Chciałbym, żebyśmy byli zachęceni tym słowem, tym, co Bóg dzisiaj czyni. Żebyśmy też mieli zrozumienie, że Bóg coś czyni na tej ziemi. Może jesteś jakąś malutką cząstką tego, co Bóg czyni, ale chcę wam powiedzieć, że każdy z nas ma swoją część do wykonania tutaj, dla Królestwa. Naprawdę. Nikt z nas nie powinien być bezużyteczny tutaj, w tym miejscu. To jest tylko kwestia serca twojego i wiary, nic więcej. To jest kwestia tego, jakie ty masz serce dla Pana. Jak bardzo Go kochasz i jak wyrażasz tą miłość do Niego. Wiecie, mi jest trudno o tym mówić, dlatego że ja miałem 2 obrazy w swoim życiu. Miałem tak wyraźne wizje, jakbym widział film przed sobą. Ale w jednym z tych filmów widziałem łzy w oczach Jezusa. Wiecie, czym one były spowodowane? Że Jezus stawał w drzwiach kościoła, patrzył na to, co oni robią w kościele. A tam na zewnątrz ludzie oczekiwali. Oczekiwali czegoś. I On chciał wziąć kogoś z kościoła i pójść razem do świata. Mi jest trudno o tym mówić, mimo że ja ten obraz widziałam 5 lat temu. Wiecie, my potrzebujemy, kochani, zrozumieć, że potrzebujemy żyć dla wieczności. Jest takie duchowe prawo. Jeśli siejesz dla Królestwa Bożego, nawet cząstkę swego życia, nie musisz być w tym doskonały, ale coś kładziesz na ofiarę. Swoje ciało składasz na ofiarę. Nieraz finanse składasz na ofiarę. Swoją zdolność kładziesz na ofiarę. To jeśli ty się zajmujesz Jego Królestwem, powiem ci, On się zajmie twoim. i zajmie się bardzo efektywnie Twoim królestwem. Że pobłogosławi Ciebie jako El Shaddai. Jeśli Ty poświęcisz się dla Jego królestwa. Jest wielu, którzy zapatrzonych jest samych w siebie, na samych siebie. Powiem wam, to jest egoizm. Bóg nienawidzi egoizmu. My jesteśmy po to, z jednej strony powinniśmy funkcjonować jako rodzina tutaj. Wiecie, że rodzina powinna brać odpowiedzialność za swój dom? Kto to wie? Wiesz o tym czy nie? To jeśli uważasz, że to jest twój duchowy dom, to musisz wziąć odpowiedzialność za to miejsce. Bo tutaj jest masę potrzeb, a my nie możemy się doprosić, żeby ktoś coś zrobił. Jak myślicie, czy to się Panu podoba? Pomyślcie przez chwilę. Powiem wam, każdy z nas tutaj powinien być zaangażowany w coś w tym miejscu, jeśli uważa, że to jest twój dom, że to jest twoja rodzina. Pastor nie zbuduje rodziny. Pasterze nie rodzą owiec. To owce zrodzają owce. Pasterze budują zagrodę. Pochylmy nasze głowy. Chciałbym wrócić do tego proroczego słowa. I też jedno takie, to jest coś, co mówiłem, ale chciałbym przypomnieć. Kiedy tak się zastanawiałem, powiedziałem, Panie, co dla Ciebie jest najważniejsze tak w tym wszystkim? To wierzę, że najważniejszą rzeczą, którą Bóg oczekuje, to jest to serce, czyli nasze życie, które jest złożone Jemu na ofiarę. I my często myślimy, że jak złożę całe swoje życie na ofiarę, to coś stracę. Powiem Ci, Ty zyskujesz wtedy, a nie tracisz. To ten świat mówi, że coś stracisz, a Królestwo Jego mówi, Ty zyskasz coś. Wiesz, co zyskasz? Mnie. Jeśli chcesz, tak jak tutaj jest napisane, że Bóg jest twoim dziedzictwem, to twoje życie musi być złożone u Jego stóp. Całe, całkowite, bez warunków, bez reszty. Wszystko. Wtedy On staje się twoim dziedzictwem. To jest serce. Druga rzecz, którą wierzę, że jest bardzo ważna. Zachęcam was, kochani. Szukaj słów życia osobiście dla siebie, a nie chodź do innych. Oni cię kochają i mają dobre intencje. Nie mówię, że nie. Nie mówię, że Bóg nie działa przez Kościół. Działa. Ale są sytuacje, kiedy będziesz musiał sam znaleźć słowo życia dla siebie osobiście i poświęcić na to czas. Bo dopiero z tego przyjdzie wiara do twojego życia. Ja nie użyczę ci swojej wiary, bo to się nie da. Gdyby to było możliwe, dałbym ci za darmo. Ale wiem, że to tak nie działa. Więc potrzebujemy budować swoją wiarę z Panem. A więc to jest komunia z Panem. Komunia, przymierze, realność. W czerwcu 2017 Pan powiedział mi, wielu, którzy wierzą we mnie, pójdzie w świat, który ich pochłonie. Więc mamy strzec swego serca przed letniością. Chcę wam powiedzieć, że ten świat na siłę wciska się w życie Bożego ludu. Na siłę. Ale jest taka zasada. On nigdy nie przekroczy i nie zawładnie twoją wolą. To jest coś, co masz od Boga i ty decydujesz. To ty decydujesz, jak będę żyć. To ty decydujesz, komu będę ufać, komu będę wierzyć, w co będę wierzyć. To ty o tym decydujesz, nie Bóg. To jest twój wybór. To ty decydujesz, jakie będę miał życie. To nie Bóg decyduje. Bóg uwolnił błogosławieństwo dla nas. Ty i ja musimy wybierać. On jest dobrym Bogiem. I powiem ci, Jego miłość nigdy się nie zmieniła i nie zmieni do ciebie. Nigdy. Więc On robi wszystko, co może, żeby pociągnąć twoje serce, żebyś żył z Nim w ufności i wierze. Dlaczego? Bo wtedy On staje się twoim dziedzictwem, twoją tarczą, twoją skałą twojego zbawienia. Pod piórami Jego znajdujesz schronienie. Halleluja. Tam wróg nie ma dostępu. Ja dzisiaj nie walczę. Nie potrzebuję. Wiecie, dlaczego dzisiaj tak mogę żyć? Bo kiedyś podejmowałem właściwe decyzje i poświęciłem się. Dzisiaj zbieram tego owoc. To były kroki wiary. Czy było łatwo i przyjemnie? Nie. Na samym początku było o halleluja. A potem przychodziły próby, nauka. Był taki czas, były łzy. Był ból i cierpienie. Ale nie zrezygnowałem. Wiecie dlaczego? Bo widziałem światełko w tunelu. Więc Bóg wynagrodził mi moją wierność, moją wiarę. Wynagrodził mi to. I wynagrodzi to też tobie. Amen? Wynagrodzi ci to. Zobacz, co dzisiaj, jakie Bóg włożył w twoje serce, co, z czego wróg cię okrada. Z jakiej dziedziny życia cię okrada. Nie oczekuj biernie, że coś się stanie. Gdyby Jola nie trwała w wierności, ja ją podziwiam ciebie, że 3 lata trwałaś w tym. Ja mówiąc szczerze, nie wiem, czy bym wytrzymał. Prawdopodobnie bym odpuścił sobie to. Nie wiem. Ona nie odpuściła. Dlaczego? Bo miała wiarę. Nie odpuściła. Dzisiaj zaczyna zbierać tego owoce. Bo nie odpuściła. Do czego zmierzam? Nawet jeśli coś się nie stanie za tydzień, za miesiąc, za pół roku, nie odpuszczaj. Bo to, co Bóg Ojciec przygotował dla ciebie, to jest. To nie znika i to nie zniknie, jak się skończy rok. To nie zniknie. To ciągle będzie. To ciągle będzie dla ciebie. Będzie czekać na ciebie. Od twoich wyborów i twoich decyzji będzie zależało, czy chwycisz to, czy weźmiesz to, czy to się stanie realne dla ciebie. To są twoje wybory. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Hallelujah.